taka jak ona, w imię dobra. Gdy byłam małą dziewczynką, często zdarzało mi się słyszeć pełne podziwu i niedowierzania pytania zadawane mojej mamie. To ona rozumie, co się do niej mówi? Albo to ona chodzi do normalnej szkoły? Gdy byłam starsza, zakłopotanie wprawiało mnie pytania typu: to ty zdałaś maturę? Dostałaś się na studia? Co? Byłaś czwarta na liście osób przyjętych na twój kierunek? Przykłady mogłabym mnożyć w nieskończoność. Ciągle jeszcze nie potrafię zrozumieć, dlaczego fakt, że osoba niepełnosprawna normalnie funkcjonuje w społeczeństwie, budzi zdziwienie i niedowierzanie. Dlaczego zamiast udzielać nam wsparcia, robi się wszystko, aby wykreślić nas z normalnego życia? Odpowiedź, która przychodzi mi na myśl, jest banalna. Łatwiej jest wypisać orzeczenie niż łamać sobie głowę nad tym, jak pomóc dziecku. Może nauczanie indywidualne, może w mniej licznej klasie, może potrzebny jest specjalnie przystosowany komputer? Skierowanie dziecka do szkoły specjalnej wydaje się w takiej sytuacji najmądrzejszym posunięciem. Niech się inni zastanawiają, mi taki problem nie jest potrzebny. Nikt widocznie nie myśli o tym, jaki wpływ ma taka decyzja na całe życie dziecka. Szkoły specjalne wychodzą naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym, przygotowują do samodzielnego życia. Dobrze, że tak jest, ale na miłość boską, niech trafiają do nich dzieci, które naprawdę tej specjalistycznej pomocy potrzebują. Pomyślicie może, że przesadzam, panikuję, wymyślam jakieś historie tylko dlatego, że sama kiedyś zostałam źle zdiagnozowana. Zapewniam was, że mam powody, by sądzić, że mój przypadek nie był odosobniony. Pomyłki tego typu zdarzają się zbyt często, by je ignorować. Był rok 1984, skończyłam już 6 lat, zaczęłam chodzić do zerówki. Byłam z tego bardzo dumna, lubiłam panią Basię, która prowadziła zajęcia, zabawy z innymi dziećmi, lubiłam poznawać literki, śpiewać piosenki, rysować. Jednym słowem, lubiłam wszystko, co było związane z zerówką. Moje zadowolenie było w pełni uzasadnione. Radziłam sobie świetnie. Bez problemów dogadywałam się ze swoimi rówieśnikami. Nauka cyferek i literek nie stanowiła dla mnie najmniejszego problemu. Pani Basia też była ze mnie zadowolona. Często mnie chwaliła na forum grupy oraz w rozmowach z moją mamą. Od kolegów i koleżanek różniłam się tylko mniejszą sprawnością fizyczną, ale dzięki staraniom naszej pani nigdy nie odczuwałam tych różnic zbyt boleśnie. Brałam aktywny udział w każdych zajęciach, a inne dzieci też nie dostrzegały ich zbyt często. Można więc śmiało powiedzieć, że wszystko było w porządku, a mój pobyt w zerówce nie stanowił dla nikogo żadnego problemu. A jednak pod koniec roku szkolnego okazało się, że muszę przejść badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Wyobraźcie sobie zdziwienie mojej mamy. Wychowawczyni stwierdziła jednak, że jej obawy są nieuzasadnione i nie ma się czym przejmować, bo przecież wiadomo, że w moim przypadku będzie to zwykłą formalnością. Przecież takim badaniom poddawane są wszystkie dzieci należące do jakiejkolwiek grupy dyspersyjnej. Takie argumenty przekonałyby każdego. Przekonały również moją mamę. Tymczasem pani prowadząca diagnozę nie była zainteresowana nawiązaniem ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Po 5 minutach mojej pracy pani psycholog najwyraźniej znudziło się czekanie. Pobiegła do drzwi, otworzyła je gwałtownie. Pani oczywiście podpisuje zgodę na szkołę specjalną, krzyczała do mojej mamy. Oczywiście nie podpisuję, usłyszała w odpowiedzi. Małgosia została po raz pierwszy zdiagnozowana w wieku 4 lat, 1987 rok. Opinia na temat dziewczynki brzmiała: przyspieszony rozwój umysłowy, iloraz inteligencji 143. Ta pozytywna opinia została wystawiona przez specjalistów z Centrum Zdrowia Dziecka, niewątpliwy autorytet w dziedzinie diagnostyki. Mimo to po 2 latach skierowano ją na powtórne badania, tym razem do poradni wychowawczo-zawodowej. W opinii tam wystawionej czytamy: brak aktualnych badań psychologicznych ze względu na bardzo słaby kontakt z dzieckiem. Bardzo interesujące, prawda? Ja osobiście nie rozumiem, jak to możliwe, aby dziecko tak wysokim ilorazie inteligencji przez zaledwie 2 lata uwsteczniło się do tego stopnia, aby nie można z nim było nawiązać żadnego kontaktu. Najbardziej zastanawia mnie jednak to, w jaki sposób dziecko, z którym brak kontaktu bez najmniejszych przeszkód ukończyło szkołę podstawową, liceum plastyczne oraz rozpoczęło studia na Akademii Bydgoskiej. Rodzicom Patrycji lekarz poradził, aby oddali swoją córeczkę do domu opieki społecznej. Był rok 1989. Z niej już i tak nic nie będzie, a jeżeli jej państwo nie oddacie, nie będę jej dalej leczył. Tak brzmiała wypowiedź pana doktora na temat 6-letniej już wówczas dziewczynki, która od swoich rówieśników różniła się tylko obniżoną sprawnością fizyczną. Patrycja ma dobrych, kochających rodziców. Nie chcieli nawet słyszeć o oddaniu córeczki, zmienić lekarza. Dokładali wszelkich starań, aby pomóc swojemu dziecku. Wygrali. Obecnie Patrycja jest studentką Akademii Medycznej, ale nade wszystko jest inteligentną, pełną życzliwości i radości młodą kobietą. Może się jednak pan pomylił, panie doktorze? Takich przykładów mogłabym przedstawić jeszcze sporo, ale przecież nie o to chodzi. Nie chcę, abyście po przeczytaniu tego artykułu stwierdzili, że w tym kraju nie ma ani jednego dobrego psychologa, a wszystkie opinie wystawione w poradniach wychowawczo-zawodowych są błędne. Nie byłoby to zgodne z prawdą. W wielu przypadkach orzeczenia wystawiane przez psychologów są rzetelne i uczciwe. Należy też przyznać, że w niektórych przypadkach za błędnie wystawioną opinię są odpowiedzialni również rodzice dziecka. Zdarza się, że nie odwołują się oni od błędnie wystawionego orzeczenia, choć wiedzą, że jest błędne, albo nawet proszą psychologa o wystawienie gorszej. Powodów jest wiele. Możliwość otrzymania renty na dziecko, zmiana jej wysokości, ułatwienie w uzyskaniu nauczania indywidualnego lub zwiększenie liczby przyznawanych już dziecku godzin. Wierzcie mi, takie postępowanie tylko pozornie ułatwia dziecku życie. Bywa i tak, że rodzice nie potrafią pogodzić się z tym, że ich dziecko jest upośledzone umysłowo. Dokładają wtedy wszelkich starań, aby zmienić opinię na lepszą. To poważny błąd. Zmiana orzeczenia nie pociągnie za sobą zmiany stanu umysłowego dziecka. Nie przyjmując do wiadomości, że dziecko posiada pewne ograniczenia, rodzice wyrządzają mu bardzo dużą krzywdę. Zdarza się, że z uporem maniaka posyłają dziecko do normalnej szkoły, przysparzając mu tym samym wielu problemów i niepotrzebnych stresów. O wiele przyjemniej jest mówić o sukcesach, ale zbyt często koncentrujemy się na nich, zbyt mało mówimy o błędach. Wolimy wierzyć, że wszystko jest w porządku, niż zastanawiać się, w jaki sposób zaradzić złu. Nie można pominąć milczeniem krzywdy wyrządzonej drugiemu człowiekowi, szczególnie tej wyrządzonej dziecku. Takie milczenie jest cichą zgodą, poparciem, akceptacją istniejącego stanu rzeczy. Nie pozwalajcie na to, aby ktoś skrzywdził wasze dziecko tylko dlatego, że zabrakło mu chęci, siły czy też dobrej woli, aby rzetelnie wykonywać swój obowiązek. Nie pozwólcie wmówić sobie, że psycholog, który widzi wasze dziecko pierwszy raz w życiu, zna je lepiej od was. To przecież wy przebywacie z nim najczęściej, znacie jego ograniczenia i możliwości. Jeśli w głębi serca zgadzacie się z opinią specjalisty, czasem trudno się z nią pogodzić, zaakceptować. Nie zmieniajcie jej na siłę. To nie pomoże ani wam, ani waszemu dziecku. Lecz jeśli jesteście przekonani, że orzeczenie nie jest zgodne z prawdą, walczcie o jego zmianę. Wymagajcie szacunku, zarówno do siebie, jak i do waszego dziecka. Nie pozwalajcie, aby inni ludzie traktowali je byle jak, niepoważnie, z przymrużeniem oka. Każdego człowieka należy traktować z szacunkiem, chore dziecko również. Nikt, powtarzam, nikt nie ma prawa o tym zapomnieć. Zofia Pasińska.